Moi drodzy, te spotkania właśnie tak ewoluują, że doszła jeszcze właśnie ten czas konferencji, aby prelegent zaproszony jeszcze miał okazję przekazać dużo z tego bogactwa wiedzy i wiary właśnie w konferencji, nie tylko w homilii. Temat, który na dzisiaj został przedstawiony, przygotowany, to Jezus Chrystus, Syn Boży, objawia nam Boga jako dobrego Ojca, miłosiernego Ojca, Ojca Stworzyciela. My już się oswoiliśmy z modlitwą Ojcze Nasz. Znamy ją od dzieciństwa, często ją powtarzamy, ale zawsze tak nie było. Wracając właśnie do tego czasu, kiedy tak nie było, zanim Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy Ojcze Nasz, bo sami Go o to prosili. Mistrzu, naucz nas się modlić. I wtedy, jak pamiętamy, Jezus powiedział te słowa: módlcie się prosto, takimi słowami: Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, i dalsze słowa. I dla przypomnienia, imię Boga było zastrzeżone. Tylko najwyższy arcykapłan wymieniał to imię z wielkim szacunkiem w miejscu świętym, w świątyni jerozolimskiej. Dlatego też Izraelici, mając ten nakaz Boga, jedno z przykazań Bożych, a wiemy, że Izraelici, naród wierny, do przykazań podchodził bardzo poważnie, skrupulatnie, a przykazanie brzmiało: nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Dzisiaj może to przykazanie jest mało szanowane albo mało rozumiane, dlatego mało szanowane. Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno, ale wtedy to przykazanie było wielką świętością, prawie że pierwszym przykazaniem, które zostało obwarowane bardzo mocno. Nie wolno było żadnemu człowiekowi wymieniać Bożego imienia, dlatego powstawały jakby zamienne imienia Boże, zamienne imiona, które znamy: Adonaj, Elohim, imiona, które nie były wprost imieniem Bożym, ale mówiły o Bogu. To troszkę wymijające, prawda? Mówić o Bogu innym wyrazem, żeby tylko nie powiedzieć imienia Bożego, imienia Jahwe. Jestem, który jestem. Dlatego też pamiętamy z jednego fragmentu Pisma Świętego, kiedy pytają Jezusa: czy Ty jesteś Synem Bożym? I On mówi: jestem, który jestem. Nazywając siebie imieniem Boga, wszyscy padli na ziemię, słysząc imię Boga. Ale też najwyższy arcykapłan, kiedy na sądzie Jezusa, Jezus powiedział: ja jestem Synem Bożym, jestem, który jestem. Arcykapłan rozdziera szaty, mówiąc, że Jezus zbluźnił, nazywając siebie imieniem Boga. Dlatego Jezus, będąc świadomy tego, jak daleko Izrael, lud wierzący w Boga, zaszedł w takiej wielkiej przestrzeni, granicy czy dystansie, jaki stworzył sobie człowiek między sobą a Bogiem, stworzył wielki dystans. Ja jestem tutaj malutki, a Pan Bóg jest gdzieś w odległych niebiosach, niedostępny, z imieniem, którego nie wolno Ci powiedzieć ani razu. Jak się modlisz, to nie wymieniaj imienia Bożego, bo od razu zginiesz, przekroczysz przykazanie, nie będziesz brał imienia Boga, Pana Boga swego nadaremno. Z jednej strony to piękne, że tak się bano Boga, że taka była bojaźń Boża, że taki był respekt, ale z drugiej strony to smutne, że człowiek, dziecko Boga, tak bardzo się oddaliło, stworzyło taką przestrzeń, taki dystans między sobą a Panem Bogiem. I Jezus, przychodząc na świat jako Syn Boży, widząc tą sytuację wiary, tą przestrzeń między Bogiem a człowiekiem, chcę to zmienić, przypomnieć, kim dla Ciebie jest Pan Bóg, kim dla Ciebie jest Ten, który Cię stworzył, który dał Ci życie, zdrowie, który dał Ci te talenty, zdolności, wolną wolę, który dał Ci wszystko, jak blisko jest Ciebie, Bóg Twój Stworzyciel. I Jezus mówi, mówcie do Boga, Ojcze nasz. Mówcie do Boga, Abba. Abba to znaczy tatusiu w naszym dzisiejszym rozumieniu. I sam byłem świadkiem, będąc w Jerozolimie, kiedy małe dziecko izraelskie, biegnąc za ojcem, właśnie w języku hebrajskim, wołało za nim Abba, Abba, Abba. Naturalny głos dziecka wołającego swojego tatę właśnie w tym języku, jaki używał Jezus, mówiąc o Bogu. Było to dla mnie wzruszające, kiedy sam to na własne uszy usłyszałem, kiedy małe dziecko biegnie za tatą i w języku właśnie hebrajskim woła swego ojca Abba, Abba. Mówcie do Boga, Ojcze, tatusiu. Jezus chce ten dystans, który się stworzył przez wieki, szacunku do Boga, owszem, religijności narodu izraelskiego, wielkiego szacunku do rzeczy świętych, do świątyni, do modlitwy, ale stworzył się dystans. Bracia i siostry, czy patrząc na niektóre nasze zewnętrzne formy religijności, nie dostrzegamy tego dystansu, który może sami stworzyliśmy i musimy go pokonać? Też nad tym można zastanowić się, czy w niektórych sprawach nie stworzyliśmy za dużego dystansu. Z drugiej strony ktoś powie, że wręcz przeciwnie, tak daleko idziemy do Pana Boga, że świeccy wchodzą w prezbiterium, jakby wchodzili do kuchni, do pokoju, do przedpokoju albo do tramwaju. Różne są głosy, że z jednej strony Bóg jest odległy przez niektóre formy naszego kultu, a niekiedy, że pozwalamy, aby to, co święte, było nieraz znieważane, chcący czy niechcący, i pozwalamy na zbyt dużo. To inna dyskusja. Wracamy do tego, co Jezus jako Syn Boży uczy swoich apostołów, uczniów, tych, których naucza. Mówcie do Boga, Ojcze, Abba. Rzeczywiście przypominanie ludziom, że Bóg jest Ojcem, że Bóg jest Stworzycielem, że Bóg jest blisko każdego człowieka. I przez wiele innych słów Jezus to przypomina. Przypowieść o Ojcu Miłosiernym i Synu Marnotrawnym. Jestem zdania, czy powtarzam zdanie innych, że nikt nie wymyślił na świecie i nie wymyśli piękniejszej opowieści, jaka istnieje, opowieści o Synu Marnotrawnym i Ojcu Miłosiernym. Kiedy jej słuchamy, kiedy ją czytamy, łzy płyną do oczu, kiedy widzimy Ojca, który wychodzi naprzeciw i czeka na swego Syna. Łzy płyną z oczu wzruszenia, kiedy widzimy, kiedy Ojciec dostrzega Go z daleka, wybiega Mu naprzeciw, rzuca Mu się na szyję i ucałował Go. I mówi, byłeś umarły, a oto ożyłeś, Synu, oto wróciłeś. Kiedy człowiek całym swoją wrażliwością wczuje się w tę przypowieść o Ojcu Miłosiernym i Synu Marnotrawnym, kiedy chce to naprawdę przeżyć, kiedy słowo po słowie tą przypowieść Jezusa odczyta, naprawdę się rozpłacze. I tak niech zawsze będzie, kiedy usłyszymy czytaną lub sami będziemy czytali przypowieść o Ojcu Miłosiernym i Synu Marnotrawnym, tę przypowieść, zobaczmy, w jaki sposób Jezus pokazuje nam Boga. Nie tego odległego w obłokach i chmurach z piorunami w ręku. Nie tego, którego religia izraelska tak bardzo odsunęła od ludzi, robiąc z niego władcę wszechrzeczy, stojącego ponad wszystkim, dalekiego od człowieka, nie interesującego się może tym codziennym życiem, że człowiek płacze, że prosi, że cierpi, że jego dzieci są chore, że jest załamany, że przeżywa trudności, że czegoś się boi, że boi się o pracę, że boi się o dom, o ojczyznę. Izraelici myśleli, że Pan Bóg jest właśnie daleko od tego, a te powszednie sprawy tak naprawdę Boga Stworzyciela już chyba nie obchodzą. Jezus na nowo przywraca, jakby odsłania twarz Boga Ojca. Jezus na nowo pokazuje, że Bóg jest Ojcem dla każdego z nas jako dziecka. Właśnie także i przez naukę modlitwy Ojcze Nasz i przez przypowieść o Ojcu Miłosiernym i Synu Marnotrawnym. W innym miejscu Jezus także mówi do Izraelitów: kto jest waszym ojcem? Pytając ich, oni mówią: Abrahama mamy za ojca. Bali się powiedzieć: Boga mamy za ojca. Rzeczywiście woleli powiedzieć, że wybrańca Bożego, Abrahama mamy za ojca. I owszem, można tak powiedzieć, że Abraham jest ojcem wielu narodów przez wolę Bożą. Tak pośrednio jesteśmy dziećmi Abrahama. Ale jeżeli Abraham jest dzieckiem Boga, to wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Takie przejście logiczne musi być, ale oni powiedzieli to, co myśleli, to, co wierzyli. Jesteśmy dziećmi Abrahama, ale Jezus także im wypomina, że nie mówią całej prawdy. Bo że gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście czynili czyny Abrahama, a wy czynicie czyny ojca waszego, który jest, pochodzi ze złego, zarzuca im grzechy, zarzuca im fałszywe życie. Oni mówią: nie narodziliśmy się z nierządu, jednego mamy ojca Abrahama. Drodzy bracia i siostry, Jezus ukazuje nam Boga jako ojca. Syn Boży także mówi: ja i ojciec jedno jesteśmy. Powtarza to często, aby podkreślić, że jest Synem Bożym. Nieraz nie chce tego mówić otwarcie, że jest Mesjaszem, aby za wcześnie nie nadeszła godzina Jego męki, bo było i tak, że nikomu nie powtarzajcie tego, co słyszeliście, na przykład po zejściu z góry przemienienia. Nie opowiadajcie tego, nie mówcie tego aż do czasu. Aż przyjdzie czas. Te nauki Jezusa także dla nas muszą być żywe i prawdziwe. Jak to przełożyć na dzisiejszy dzień, który przeżywasz, jak się modlisz? Kiedy mówisz modlitwę Ojcze Nasz, czy rzeczywiście przeżywasz tą łączność z Bogiem jako twoim Ojcem? To ojcostwo ziemskie jest nietrwałe, przemijające. Ojcowie ziemscy nasi są z nami do czasu. Umierają, odchodzą. Wielu z nas już pożegnało swoich ojców, ale żyjemy. Dalej trwamy tutaj na ziemi. Oni nie byli źródłem naszego życia. Po ich odejściu dalej mamy życie, mamy dalej dary życia i wiary. Mamy Ojca, który jest w niebie. Jako franciszkanin także nie pominę tego, co stało się w życiu założyciela naszego zakonu, świętego Franciszka. Kiedy Franciszek przeżył swoje nawrócenie, także przeżył to zderzenie ze swoim ziemskim ojcem. Od swojego ziemskiego ojca dużo otrzymał. Bezpieczeństwo domu, zasobność, mógł się wykształcić. Umiał pisać i czytać, co na owe czasy było wielkim darem dla młodego człowieka, który ma dom, rodzinę i potrafi pisać i czytać. Miał też możliwość zostania rycerzem. Ojciec dał mu tę możliwość zakupu i konia, i wyposażenia rycerskiego, co na owe czasy było bardzo kosztowne. pewnie całą wioskę można byłoby kupić i zbudować za te pieniądze, które rycerz wydawał na najlepszego konia i zbroję i pomocników. Święty Franciszek to wszystko rzeczywiście otrzymał od swego ziemskiego ojca i na pewno był mu za to wdzięczny. Ale po swoim nawróceniu, kiedy ojcu mówi, że spotkał Boga w ubogich, biednych, trędowatych, że rozpoczął też rozdawanie tym potrzebującym wiele rzeczy z domu, sprzedawał sukna, które należały do ojca i rozdawał ubogim, wtedy jego ojciec ziemski się rozgniewał, nie rozumiejąc tego nawrócenia, nie rozumiejąc dzielenia się dobrami ziemskimi z potrzebującymi. I co się wydarzyło? Franciszek ucieka pod skrzydła biskupa Asyżu. I to, co może ktoś już widział czy pamięta, ojciec Franciszka idzie do biskupa skarżąc się, że ten oto syn stał się mu nieposłuszny, a przecież jako syn i wierzący katolik powinien słuchać ojca. Takie jest przykazanie, czci ojca swego i matkę swoją. Oto on występuje przeciwko przykazaniu czci ojca swego, matkę swoją. I wtedy dokonuje się to, do czego zmierzam. Franciszek na rynku miasta, na tym dziedzińcu u biskupa zdejmuje z siebie wszystkie szaty i kładzie je przed swoim ojcem ziemskim, Piotrem Bernardone. I staje między biskupem a swoim ojcem i teraz mówi: to, co należało do ciebie, ojcze ziemski, oddaję. I teraz, będąc tu zupełnie nagi, mogę do Boga w niebie mówić: ojcze nasz. On jest moim ojcem, który nie przeminie, który dał mi wiarę, nawrócenie. I ta scena świętego Franciszka, kiedy rozpoznaje w Bogu swojego ojca, kiedy wskazuje na to ojcostwo duchowe, ważniejsze od ojcostwa ziemskiego, jest to przełomowe w jego życiu. Nie chodzi o to, aby teraz mówić, że ojcowie ziemscy mają mniejsze znaczenie. Wręcz przeciwnie. To ma być odpowiednie ułożenie tych proporcji. Gdyby ojciec ziemski wykraczał przeciwko przykazaniom, gdyby namawiał swe dziecko do czegoś złego, dziecko ma prawo odmówić. Kiedy ten ojciec ziemski nakazuje coś przeciwnego wierze, coś, co sprzeciwia się rzeczom Bożym, dziecko ma prawo odmówić, bo ponad ojcem ziemskim jest ojciec niebieski, który daje przykazania, który daje życie, który daje zbawienie przez swego syna. Bracia i siostry, z historii świata wielu ojców odeszło przedwcześnie od swoich dzieci. Jedni przez śmierć, często na wojnie, w obronie ojczyzny. Takie odejście ojca jest jednak pełne szlachetności. Dziecko zachowuje w pamięci razem z całą rodziną ojca, który zginął w obronie ojczyzny, w rzeczach szlachetnych. To jeszcze jest jakby godne i piękne. O wiele trudniejsze są te odejścia, które są pełne grzechu, niewierności i słabości, kiedy to pamięć ojca w domu pozostaje wielką raną na całe życie, którą ciężko uleczyć, a niekiedy w ogóle nie można jej uleczyć i niektórzy noszą ją do końca życia, nie potrafiąc przebaczyć swojemu ojcu czy zarazem mężowi tego, co złego uczynił dla rodziny, odszedł, pozostawił spaloną ziemię i odszedł sobie, nawet z daleka się śmiejąc, czy rozpoczynając nowe życie beztroskie. Dlatego te spotkania, ta modlitwa wynagradzająca za wszelkie grzechy, które rzeczywiście ojcowie ziemscy popełnili jako ci, którym zostało także powierzone nowe życie, aby byli odpowiedzialni za przekazane życie. Bóg daje ten dar w ręce Ojca Ziemskiego, daje ten dar z łaski Bożej, stajesz się ojcem jednego dziecka czy kilku i to jest dar Boży. Masz to przyjąć odpowiedzialnie. I dlatego tyle zabiegania nas wierzących, aby młodzież poważnie traktowała narzeczeństwo, przygotowanie się do małżeństwa i rodziny, nie tylko do miłości i seksu, do przyjemności. Właśnie do rodziny, do odpowiedzialności za dom, za rodzinę, za dzieci, za ich osoby, za ich wychowanie, za ich przyszłość, a pośrednio za przyszłość Kościoła i Ojczyzny. Jezus po to nam pokazał też Boga jako Ojca, przypomniał to imię Boga jako Ojca i Taty naszego, aby ten dystans zmniejszyć. Przez modlitwę Ojcze Nasz rzeczywiście to się wydarzyło i od czasu, kiedy jesteśmy Kościołem Chrystusowym i modlimy się do Boga Ojcze Nasz, który jest w niebie, wiele na świecie się zmieniło ku lepszemu. Nie można tego zaprzeczyć. Jaki byłby świat bez tego przyjścia Jezusa, bez Kościoła założonego przez Jezusa? Kościoła, który owszem jest tutaj na ziemi, jest też, ma tą stronę ludzką, słabą i grzeszną, ale przemienia świat. Według słów Jezusa, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Wszystkie narody poznały Jezusa. Nie wszystkie przyjęły Go z równą wiarą, nie wszystkie Go uszanowały, nie wszystkie jakby szanowały tą wiarę, bo dzisiaj dostrzegamy też narody, które kiedyś były kwitnące w wierze. Czy to naród Irlandii, czy Anglii, czy Francji, tak kwitnące w wierze, w praktykach religijnych, w wielkiej kulturze religijnej, świątyń, kościołów, pieśni, modlitw, bractw, pielgrzymek, a dzisiaj te ziemie stają się prawie że pustyniami wiary, poza ośrodkami, które się odnawiają i tymi miejscami, gdzie są czynione wysiłki, aby religia wracała, powracała, odnawiała się. Wiara zostaje dana jako coś, co ma być pielęgnowane, chronione, bronione, obronione przed złem, przed zniszczeniem, przed zlekceważeniem, przed błędami, przed grzechami. Niech i te spotkania i Bożego Słowa, i modlitwy cichej, medytacji, i szczególnie tego błogosławieństwa Bożego, które podczas tych spotkań się dokonuje, niech przemienia nas samych, naszych bliskich, nasze rodziny i nasz naród. Nawet tych, którzy są nieobecni, ale potrzebują tej modlitwy, bo rzeczywiście nieraz najbardziej tych słów i tej modlitwy potrzebują ci, którzy nigdy tu się nie zjawią. Ale wierzymy, że nasza obecność, nasz poświęcony czas, nasza ekspiacja przynosi owoce w ich życiu. Nawet o tym nie wiedzą. I daj Boże, abyśmy mieli tą świadomość, ile ojców i matek zrezygnowało z tej diabelskiej decyzji o zabiciu swego dziecka. Że dzięki tej modlitwie, tym spotkaniom tyle osób jednak odwiodło się z siebie samych od tego złego czynu, ile osób się przemienia ku dobremu, widząc świętość małżeństwa, rodziny, godność swojej osoby jako mężczyzny i kobiety, ile dzieje się dobra. Bo jak nie teraz, to kiedyś Pan Bóg nam pokaże, że ten czas nie był zmarnowany, że ten czas jest owocny nie tylko przez słowa, które są tylko ludzkie i słabe, ale przez obecność, trwałość, przez to, że potrafimy także ze swego czasu i życia, który jest darem Bożym, wygospodarować ten czas modlitwy i czuwania, ekspiacji, przepraszania Boga za grzechy przeciwko prymatowi ojcostwa, przeciwko godności mężczyzny i kobiety, przeciwko wszystkim grzechom, przeciwko poczętemu życiu i w ogóle życiu ludzkiemu. Bracia i siostry, Niech to na dzisiaj wystarczy. Dzisiaj spotykam się z wami jako ten, który chce wypełnić to posłanie Jezusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, jakby doczekałem się spełnienia mojej prośby, że chcę wyruszyć na misję. Właśnie otrzymałem tę placówkę w Sudanie Południowym, gdzie niedawno skończyła się wojna domowa. Moi bliscy, czy nawet współbracia jakoś obawiają się, dlaczego tam, dlaczego nie do lepszego kraju. Ale pytanie, no to mam jeździć na misję tylko tam, gdzie jest już pięknie i bezpiecznie, na wakacje. Może właśnie tam trzeba jeździć, gdzie jest trudno i gdzie właśnie potrzeba, aby była sprawana msza święta, aby rzeczywiście to wołanie Jezusa spełnić. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody i trwajcie tam, aby była msza święta, aby modlitwa trwała także na tej ziemi, gdzie potrzeba także dużo ekspiacji, gdzie tyle było ludobójstwa, śmierci przez tyle lat wojny domowej w Sudanie i w Sudanie Południowym. Proszę was o modlitwę na tą drogę, o wytrwałość, bo niektórzy rzeczywiście nie zawsze mogą wytrwać. Ja nie jadę jako ten, który jest pewny siebie, jako ten, który mówi, że na pewno wytrwam. Was proszę o modlitwę i Boga proszę, abym to pragnienie misyjne i zadanie Kościoła spełnił, abym tam ten czas wyznaczony dobrze przeżył ku własnemu zbudowaniu i zbudowaniu tych, do których jestem posłany. Także i do was zostałem posłany i także czuję się posłany jeszcze do innych. Bóg zapłać za te spotkania, które z wami przeżywałem. Tak się też w pewien sposób piękny dokonało, że rok temu rozpoczynałem. Potem jeszcze chyba byłem ze dwa razy, może dzisiaj jestem kolejny raz w tą rocznicę. Niech to będzie taki miły, piękny znak i wdzięczność Bogu, że te modlitwy, jak powiedziałem, są dziełem Boga i przynoszą owoce, których może nie widzimy, ale w które głęboko wierzymy. I bardzo wam za to dziękuję i o modlitwę proszę. Teraz z wiarą uczcimy relikwie świętych, którzy nam towarzyszą, świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża i Polaka. Relikwie męczennika, który zginął za wiarę w Chrystusa, księdza Jerzego Popiełuszki. Uczcimy tych dwóch wielkich Polaków, kapłanów, którzy zostawili wszystko i poszli za Jezusem.